Bracia i siostry, gdzie są Twoi zmarli? W niebie? W piekle? W czyśćcu? Gdzie jest Twój Ojciec? A Twój mąż gdzie jest? Kościół zawsze nauczał, że są rzeczy ostateczne i tej nauki nie zmienia. Jest śmierć, sąd ostateczny, jest niebo albo piekło. Co do śmierci? Wydaje się być oczywistością, codziennie dowiadujemy się o jakiejś śmierci. Jak nie wypadek, to katastrofa, jak nie katastrofa, to wojna, jak nie wojna, to aborcja, jak nie aborcja, to samobójstwo, jak nie samobójstwo, to zabójstwo. Jak nie zabójstwo, to starość, jak nie starość, to nieudana operacja, jak nieudana operacja, to choroba śmiertelna. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego dnia, poza przypadkiem samobójstwa, kiedy człowiek wybiera sobie dzień i sposób odejścia. W normalnych warunkach nie wiemy, kiedy to nastąpi. Jezus porównuje śmierć do złodzieja. Spodziewajcie się go. Na pewno przyjdzie. I przyjdzie w taki sposób, którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. On wybierze godzinę. Rzeczywiście śmierć zaskakuje niektórych ludzi. Choć wszyscy powinni się jej spodziewać. Po narodzinach to jest jedyny pewny fakt, który nastąpi. Nasza śmierć. A potem będzie sąd ostateczny. Ten przymiotnik ostateczny jest tutaj bardzo na miejscu, jest bardzo ważny. Co to znaczy ostateczny? To znaczy, że po nim już nic nie następuje. Żaden inny sąd. On będzie trudny dla nas ludzi, ponieważ każdy stanie ze swoim życiem, z własną historią. Ale będzie w jakimś sensie trudny dla Boga. O tym w ogóle nie myślimy, że to będzie trudny moment dla Boga, kiedy zobaczy. Cały czas to widzi, ale w formie takiej uroczystej, jakby zobaczę, ilu ludzi go odrzuciło. Ilu ludzi wybrało dla siebie piekło. I nie będzie Bóg mógł nic zrobić. Taki jest wybór ludzki. Sąd ostateczny będzie również polegał na tym, że będą wszyscy sądzeni. Tak jak na ziemi niektórzy unikają sprawiedliwości, bo mają znajomego prokuratora, bo mają dobrego adwokata, bo zdążyli zatrzeć ślady, bo nagle umarli świadkowie, bo coś się przedawniło. Na sądzie ostatecznym nic się nie przedawnia. Nic się nie przedawni. A ponieważ wydarzyło się tutaj na ziemi bardzo wiele niesprawiedliwości, musi być sąd ostateczny, bo inaczej Bóg byłby największym niesprawiedliwym, bo by usankcjonował wszelką niesprawiedliwość tego świata. a Bóg jest sprawiedliwy. Ostateczny to również taki, który rozdzieli ludzi. Zbawieni już nigdy nie spotkają potępionych. No i jest wynik sądu. Niebo albo piekło. Kieściec jest tunelem, korytarzem, przedpokojem, jest przejściem na drugi brzeg. Ale już ludzie w czyściu wiedzą, że ostatecznie znajdą się w niebie. Przytoczę z dzienniczka siostry Faustyny pewien fragment, który mówi, jak ważna jest modlitwa za zmarłych. W pewnej chwili w nocy przyszła jedna z naszych sióstr do mnie, która umarła przed 2 miesiącami. Była to siostra pierwszego chóru. Ujrzałam ją w strasznym stanie. Cała w płomieniach. Twarz boleśnie wykrzywiona. Trwało to krótką chwilę i znikła. Dreszcz przeszył moją duszę, bo nie wiedząc, gdzie by cierpiała, czy w czyściu, czy w piekle, jednak podwoiłam modlitwy moje za nią. Na drugą noc przyszła znowu, ale ujrzałam ją w straszniejszym stanie i w gorszych płomieniach. Na twarzy malowała się rozpacz. Zdziwiło mnie to bardzo, że po modlitwach, które za nią ofiarowałam, ujrzałam ją w straszniejszym stanie. I zapytałam, czy ci nic nie pomogły modlitwy moje? I odpowiedziała, że nic nie pomogła modlitwa moja i nic nie pomoże. Zapytałam, a czy modlitwy, które całe zgromadzenie ofiarowało za ciebie, czy też nic ci nie przyniosły pomocy? Odpowiedziała mi, nic. Modlitwy te poszły na korzyść dusz innych. I odpowiedziała mi, jeżeli modlitwy moje nic siostrze nie pomagają, to proszę do mnie nie przychodzić. I znikła natychmiast. Jednak w modlitwach nie ustawała. Po jakimś czasie przyszła znowu do mnie w nocy, ale już w innym stanie. Już nie była w płomieniach, jak przedtem, a twarz jej była rozpromieniona. Oczy błyszczały radością. I powiedziała mi, że mam prawdziwą miłość bliźniego, że wiele dusz innych skorzystało z modlitw moich i zachęcała mnie, żebym nie ustawała w modlitwach za duszami w czyściu cierpiącymi. I powiedziała mi, że ona już niedługo będzie w czyściu pozostawać. Dziwne są wyroki Boże. I co ty na to? Co to znaczy nie modlić się za zmarłych? To znaczy ich porzucić. To znaczy ich zdradzić. Opuścić w najtrudniejszym stanie ich życia. Kiedy nic nie mogą dla siebie zrobić. Bo kiedy opuszcza się człowieka jeszcze tu na ziemi, no to może on sobie jakoś poradzić. Ale już po śmierci nic nie może dla siebie zrobić. Po prostu nic. Mamy się modlić za duszę w czyściu cierpiące. I kiedy jesteś na pogrzebie, to sobie uświadom, o właśnie stał się duszą w czyściu cierpiącą. Właśnie potrzebuje moich modlitw. Potrzebuję ofiarowania duchowych owoców Komunii Świętej. Nie mogę go opuścić. Nie mogę go porzucić. Mam mu towarzyszyć. Może był niedobry dla mnie. Może mnie zdradził. Może był pijakiem. Tym bardziej trzeba się za niego modlić. To, że mamy ciało, nie trzeba nikogo przekonywać. Ciało krzykliwie przypomina o swojej obecności. Od tego pierwszego krzyku dziecka w chwili urodzenia do tego ostatniego krzyku, na przykład w agonii, kiedy człowiek krzyczy z bólu, czujemy, że mamy ciało. Upomina się o pokarm, o napój, o sen, o odpoczynek, o przyjemność. Upomina się. Z duszą jest inaczej. Dusza jest dyskretna, subtelna, nienachalna. I nie krzyczy. Też potrzebuje pokarmu, ale nie zniewala nas swoją obecnością. Dlatego często zapominamy o duszy nieśmiertelnej. Masz duszę nieśmiertelną. W chwili poczęcia złączyła się z naszym mikroskopijnym ciałem. I jest. W chwili śmierci następuje rozłączenie, a w chwili zmartwychwstania ciał, przemienione ciała znowu połączą się ze swoimi duszami. Człowiek nie ginie. Nawet ci, którzy są potępieni, nie giną. Żyją życiem potępionym, bo taki był ich wybór. Wszyscy zmartwychwstaną i wszyscy staną przed Bogiem. Także ci, którzy w tego Boga nie wierzą. Także ci, którzy bluźnią przeciwko Bogu. Także ci, którzy zwątpili. Także ci, którzy żyli, jakby Boga nie było, staną przed Bogiem. Wszyscy staniemy. Dla wielu będzie to trudne odkrycie, że jednak Bóg jest. I że jest Boża sprawiedliwość. I że jest Boże miłosierdzie. Jest jedno i drugie. Widzisz, zakonnica miała problemy ze zbawieniem. Siostra pierwszego chóru. Obleczona w habit, ślubowała czystość, posłuszeństwo i ubóstwo. Żyła według pewnej reguły zakonnej. Znalazła się w płomieniach. Niech coś to powie nam wszystkim. Z księdzem może być podobnie. Może tak być i z biskupem, i z papieżem, że też stał się duszą czyśćcową. Dlaczego nie? I też potrzebuje modlitwy. Wstawiennictwa Kościoła, tego Kościoła pielgrzymującego, na który ten Kościół wiele powiedziano złych rzeczy. To ten Kościół się modli. Za dusze w czyśćcu cierpiące. To ten Kościół pomaga. Można mu przypisać wszystkie możliwe grzechy. Ale to ten Kościół prowadzi ludzi do zbawienia. Był taki pisarz starochrześcijański, Orygenes, III wiek. On porównał Kościół do nierządnicy Rahab. W Księdze Jozuego jest taki opis, że kiedy Izraelici idą do ziemi obiecanej, zwiadowcy, żeby zbadać tę ziemię, przyszli do Jerycha, ale zostali wykryci jako obcy, którzy węszą, którzy coś chcą tutaj zrobić. Ukryła ich nierządnica w swoim domu. Kobieta, która była prostytutką, przechowała ich. Oni dali jej obietnicę, że kiedy wejdą do tego miasta, to wszystkie domy opustoszeją, a jej dom ocaleje i jej rodzina. Ponieważ nie zdradziła ich. Kobieta sprzedajna, ale nie zdradziła ich. I faktycznie, kiedy Izraelici weszli do Jerycha, opustoszały wszystkie domy. A ten dom i ta rodzina ocalała. Dlatego Orygenes mówi, Kościół jest jak nierządnica, ma wszystkie grzechy nierządnicy, ale to ona ocala idących do ziemi obiecanej. Mamy się modlić za naszych zmarłych. To jest przejaw miłości, bo jak wyznać miłość umarłemu? Niekoniecznie trzeba budować pomnik za drogie pieniądze. Niekoniecznie to ma być granit. Pomnikiem niech będzie życie dzieci. Pomnikiem niech się stanie życie wdowca czy wdowy. Pomnikiem niech będzie życie rodziców, którzy stracili dziecko. Szukamy sposobu, żeby się utrwalić. Hiob też szukał. I kto utrwali mój los? Kto zapisze w kamieniu, rylce? No chciał się utrwalić. Tym, który nas utrwala, jest Jezus Chrystus. On przeprowadza nas przez ucho igielne śmierci. Przez tę dolinę płaczu, przez ten wąwóz, to On nas przeprowadza. Żebyśmy nie zginęli w śmierci, nie utknęli w niej. To On, Jezus Chrystus. Zapytałem Cię na początku i siebie też pytam, gdzie są nasi zmarli? W niebie, w piekle? Czystu. Nie wiemy. No właśnie, jest wielki znak zapytania. I ponieważ nie wiemy, mamy się modlić tak, jak Faustyna modliła się za siostrę z pierwszego chóru. Przyszła do niej, żeby powiedzieć o swoim cierpieniu. Faustyna wiedziała, jak się zachować, co należy robić, kiedy dusza pokazuje się cierpiąca. Nie ustawała w modlitwach. I ta dusza potem przyszła jej podziękować i mówi, przekonałam się, że masz wielką miłość do dusz czystowych. Jest u nas bractwo w parafii dusz czyśćcowych. Jest kilkanaście osób. A dlaczego tylko kilkanaście? Dlaczego tylko kilkanaście, skoro wszyscy mamy zmarłych? Mamy sobie tylko przypominać, przy okazji wypominków 2 listopada? Za mało. Codziennie powinniśmy się modlić za naszych zmarłych. Codziennie. Tak jak modlimy się o zdrowie. O rozwiązanie problemu. Oni mają problem zdrowotny. Zdrowia duchowego. Już nie mają nowotworów, zawałów, udarów. Ale są w malignie. Czekają na ratunek.